Mówi Paryż RFI, wtorek, drugi dzień maja, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Witają Państwa Anna Bernhardt, Katarzyna Zawicka, Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze kronikę internetową oraz paryski kwadrans jazzu. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Kolejna odsłona politycznego skandalu we Francji, zwanego aferą Clearstream. Premier de Villepin kontratakuje. Silvio Berlusconi oficjalnie podał się do dymisji. Intensywne działania międzynarodowe w celu powstrzymania wojny w Darfurze. Trybunał w Oslo skazał na kary więzienia złodziei, którzy ukradli obraz Müncha. Jeden rosyjski żołnierz zmarł, sześciu w stanie ciężkim. Oto skutki świętowania 1 maja denaturatem. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. We Francji dalszy ciąg afery Clearstream. Przypomnijmy, na czym ona polega. Sobotni Le Monde opublikował protokół z przesłuchania byłego generała wywiadu Philippa Rondeau, z którego wynikało, że obecny premier Francji Dominique de Villepin nakazał owemu generałowi prowadzenie tajnego śledztwa w sprawie ukrytych kont trzymanych w luksemburskim banku Clearstream przez różnych francuskich biznesmenów i polityków, między innymi w pierwszej kolejności przez obecnego ministra spraw wewnętrznych, od lat konkurenta i przeciwnika de Villepina i Chiraca, Nicolas Sarkoziego. Informacje o tego rodzaju przestępstwach zostały dostarczone przez anonimowego donosiciela zwanego we Francji Krukiem. We Francji tego rodzaju donosy stosuje się dość poważną miarę, mianowicie traktuje się je poważnie na różnych szczeblach władzy i administracji. Szybko dość się okazało, że donosy są fałszywe, ale minister Sarkozy został powiadomiony o tym dopiero po kilku miesiącach, czyli że śledztwo w jego sprawie prowadzone było tajnie za jego plecami z polecenia rzekomo obecnego premiera, ówczesnego ministra spraw zagranicznych, na życzenie, jak twierdził generał wywiadu, samego prezydenta republiki, czyli Jacques'a Chiraca. Wydawałoby się, że w tej sytuacji dymisja premiera jest nieuchronna. Niektórzy politycy lewicowi domagali się wręcz rozpisania przedterminowych wyborów prezydenckich. We wtorek jednak sytuacja się zmieniła. Po pierwsze, generał Rondeau udzielił wywiadu prawicowemu i prorządowemu dziennikowi Le Figaro, w którym w zasadzie odwołał to, co opublikował w sobotę Le Monde. Ponadto w tym samym dzienniku premier de Villepin powiedział, że nie ustąpi i nie ma sobie niczego do zarzucenia. O południu w Zgromadzeniu Narodowym stwierdził, że padł ofiarą nikczemnej nagonki, kampanii oszczerstw i potwarzy, że ma tego dość, od 30 lat służy Francji i nie spocznie, dopóki cała prawda nie wyjdzie na jaw. Dalszy ciąg tej sprawy niewątpliwie nastąpi, powrócimy do niej oczywiście w przeglądzie prasy. Dodajmy, że wtorkowe obrady francuskiego Zgromadzenia Narodowego okazały się burzliwe również z innych powodów.
W parlamencie francuskim rozpoczęła się debata na temat projektu ustawy o imigracji. Projekt przygotowany przez Nicolas Sarkoziego zaostrza warunki przyjmowania obcokrajowców we Francji, gdyż, jak uważają projektodawcy, obecnie napływ obcej ludności nie odpowiada w żaden sposób ani potrzebom ekonomicznym Francji, ani nie uwzględnia możliwości przyjmowania nowych imigrantów. Nacisk w tej ustawie położony jest więc na to, by zaostrzyć warunki stawiane obcokrajowcom. Łączenie rodzin będzie tylko możliwe, jeżeli pracujący we Francji obcokrajowiec przebywa tu od ponad półtora roku i ma stałe dochody na poziomie co najmniej najniższej pensji. Kandydaci na rezydentów będą musieli się uczyć francuskiego i respektować równość płci. Załatwianie karty pobytu po 10 latach nie będzie już automatyczne. O 3-letnią kartę pobytu będą się mogli starać migranci wysoko kwalifikowani, jak na przykład informatycy, inżynierowie czy artyści. W projekcie nie przewidziano żadnej możliwości uregulowania sytuacji przebywających od lat we Francji nielegalnych uchodźców. Projekt ten jest krytykowany przez partie lewicowe, a także wiele stowarzyszeń. Jest to rodzaj imigracji jednorazowej. Zatrzymujemy tych najlepszych, a resztę wyrzucamy z powrotem. Oburzali się uczestnicy paryskiej manifestacji przeciwko nowej ustawie. Również Kościół francuski skrytykował dyskryminacyjny i niechrześcijański charakter projektu. Warto może przytoczyć wyniki zamieszczonego na łamach Libération sondażu. Prawie połowa Francuzów, dokładnie 46%, uważa, że imigracja jest korzystna dla Francji. 39% pytanych jest przeciwnego zdania. Na bardziej szczegółowe pytanie na temat imigracji ponad połowa Francuzów odpowiada, że imigranci obciążają budżet socjalny i że zagrażają rynkowi pracy. 54% ankietowanych uważa jednak, że Francja powinna pozostać krajem otwartym dla imigrantów. Jak bardzo otwartym, o tym zdecydują francuscy posłowie.
Mówi Paryż RFI, Stany Zjednoczone i Unia Afrykańska dokładają starań, by strony prowadzące krwawą wojnę domową w Darfurze zawarły do północy we wtorek zawieszenie broni. W nocy z poniedziałku na wtorek do Abudży przybyła delegacja amerykańska pod kierownictwem zastępcy sekretarza stanu Roberta Zelika. Waszyngton oskarża władze Sudanu o dokonywanie ludobójstwa. Chartum zgodził się na zawieszenie broni, ale odmówił zgody na rozmieszczenie w tej części Afryki rozjemczych sił Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent Sudanu Omar el-Bechir zapewnił prezydenta Busha w rozmowie telefonicznej, że uczyni wszystko, by porozumienie pokojowe zostało zawarte. Robert Zelik spotkał się we wtorek z naczelnym mediatorem z ramienia Unii Afrykańskiej, Salimem Ahmedem Salimem, a następnie z przedstawicielami stron konfliktu. Rebelianci ze Zbrojnego Ruchu Wyzwolenia Sudanu i z Ruchu na Rzecz Równości Wobec Prawa nie zgadzają się w kwestii rozbrojenia milicji muzułmańskiej popieranej i popierającej rząd w Chartumie oraz sprawie podziału bogactw naturalnych w tej części Afryki. Przypomnijmy, że Darfur powracał ostatnio w wezwaniach terrorystycznych Bin Ladena i jego zastępcy Al-Zarqawiego. Wojna domowa w Darfurze trwa od 3 lat. Pochłonęła od 180 do 300 tysięcy ofiar. Ponad 2 miliony osób zmuszonych zostało do opuszczenia swoich siedzib. Uchodźcom grozi ciągle głód i epidemie. Mówi Paryż RFI, premier Berlusconi oficjalnie przestał być premierem. Anna Bernhardt.
Szef rządu włoskiego oficjalnie złożył dzisiaj dymisję na ręce prezydenta Republiki Carlo Ciampi. Silvio Berlusconi uznał w ten sposób porażkę swojej formacji centroprawicowej w ostatnich wyborach parlamentarnych. Przyjmując dymisję Berlusconiego, prezydent będzie mógł teraz powierzyć misję sformowania nowego gabinetu Romano Prodiemu, którego blok centrolewicowy wygrał wybory niewielką przewagą głosów. Stąd próby podważenia tych wyników przez dotychczasowego premiera. Próby nieudane. Nie czekając na dymisję swojego poprzednika, Prodi prowadzi już negocjacje w sprawie składu rządu i jak zapowiedział, będzie zapewne gotowy za kilka dni, jeżeli prezydent Ciampi zdecyduje się powierzyć jemu tę misję. Nowy rząd włoski powinien zostać powołany do 18 maja. Ustępujący gabinet Berlusconiego rządził przez prawie 5 lat, czyli całą kadencję, co we Włoszech nie zdarzało się w ostatnich czasach często.
Mówi Paryż RFI, autobus spadł z mostu na dno wyschłej rzeki w zachodnich Indiach. Zginęło co najmniej 26 osób. Autobus wiózł ponad 50 osób, jechał do Bombaju, kiedy spadł z mostu w okręgu Thane. Co najmniej 15 osób znajduje się w stanie krytycznym, rannych przewieziono do szpitala. Mówi Paryż RFI. Irański sąd skazał na kary po 3 lata więzienia 2 Szwedów oskarżonych o szpiegostwo. 2 Szwedzi, robotnicy budowlani, pracujący w Iranie, zostali zatrzymani 22 kwietnia na irańskiej wyspie Keszm, gdzie, jak im później zarzucano, fotografowali podobno obiekty wojskowe, instalacje marynarki wojennej i ośrodki łączności. Sprawa Szwedu była rozpatrywana przez sąd w mieście Bandar Abbas na południu Iranu. Mówi Paryż RFI.
Kolejne nasilenie kryzysu w Kirgistanie. 14 ministrów z liczącego sobie 16 osób gabinetu podało się dzisiaj do dymisji. Prezydent Kurmanbek Bakijew nie przyjął jednak tej dymisji. Decyzja ministrów była konsekwencją oceny negatywnej, jaką polityce rządowej wystawił w ubiegły piątek parlament w Biszkeku. Kirgistan, przypomnijmy, w marcu ubiegłego roku przeżył rewolucję, która doprowadziła do obalenia reżimu Askara Akajewa i powołania na stanowisko prezydenta Kurmanbeka Bakijewa. W ponad rok po tych wydarzeniach niezadowolenie społeczne znowu rośnie w Kirgistanie. Czy obecny rząd upadnie, zależeć będzie od decyzji premiera Feliksa Kulowa, który ma poinformować wkrótce o swej decyzji na konferencji prasowej.
Mówi Paryż RFI, tłum około 300 buddystów spalił nowy kościół protestancki budowany pod stolicą kraju Phnom Penh. Mieszkańcy podstołecznej wsi Phnom Krum Leu z okrzykami zniszczyć kościół, niech żyje buddyzm, zaatakowali świątynię położoną w odległości 700 metrów od buddyjskiej pagody. We wsi został zbudowany już mały kościół protestancki, znajduje się tam również świątynia buddyjska. Phnom Krum Leu, gdzie mieszka 20-30 chrześcijan, już od pewnego czasu dochodziło do sporów pomiędzy społecznościami buddyjskimi i chrześcijańskimi. Mówi Paryż RFI, Belgrad nie wydał Trybunałowi w Hadze dowódcy armii bośniackich Serbów Ratka Mladića, odpowiedzialnego m.in. za masakrę w Srebrenicy. Dowodzone przez Mladića oddziały mordowały w tej miejscowości prawie 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców. Chociaż premier Serbii Vojislav Koštunica osobiście zapewniał główną prokurator Trybunału Haskiego Karle Del Ponte oraz komisarza do spraw poszerzenia Unii Europejskiej Olego Rena, że do końca kwietnia generał znajdzie się w Hadze, jego obietnice okazały się gołosłowne. Bruksela jednak nie zamierza się poddawać. Planowana na 11 maja druga runda negocjacji pomiędzy Unią i Serbią w sprawie zawarcia układu stowarzyszeniowego najprawdopodobniej zostanie odroczona, dopóki Belgrad nie wyda byłego generała ukrywającego się już od 11 lat. Karla Del Ponte oświadczyła we wtorek, że nadal oczekuje na wiadomości ze strony serbskiego rządu. Mówi Paryż RFI.
Trybunał w Oslo skazał na karę od 4 do 8 lat więzienia trzech osobników zamieszanych w kradzież słynnego obrazu Edvarda Muncha Krzyk. Obraz skradziono 2 lata temu. Do dzisiaj nie został on jednak odnaleziony, podobnie jak dwaj główni sprawcy przestępstwa. Dwóch spośród trzech skazanych wspólników ma wpłacić w przeciągu 2 tygodni grzywnę w wysokości 122 milionów dolarów tytułem odszkodowania. Krzyk i Madonna, inne arcydzieło Muncha, skradzione zostały z jego muzeum w Oslo 22 sierpnia 2004, gdzie w biały dzień wpadło dwóch zbrojnych, zamaskowanych napastników. Na oczach steroryzowanych zwiedzających porwali oni oba obrazy, po czym uciekli samochodem kierowanym przez wspólnika. On właśnie, Peter Taraldsen, dostał 8 lat. Za organizację operacji Björn dostał 7 lat, a Peter Rosenwinge 4 lata za dostarczenie samochodu. Kolosalna grzywna, którą sąd obłożył dwóch pierwszych, ma ich skłonić do wyjawienia miejsca, gdzie ukryty jest obraz. Wszyscy trzej oskarżeni odmówili przyznania się do winy. Oskarżeniu brakowało zaś dowodów materialnych, nade wszystko samych obrazów. Władze wyznaczyły nagrodę w wysokości 250 000 euro. Do tej pory nie przyniosło ona jednak żadnych rezultatów. Obrazy są zbyt znane, by się je udało sprzedać na rynku dzieł sztuki. Władze podejrzewają jednak, że nie o to chodziło, że kradzieże dokonali autorzy napadu parę miesięcy wcześniej na filię norweskiego banku centralnego w Stavanger, gdzie zginął policjant. Mieli tego dokonać, by utrudnić śledztwo w tej właśnie sprawie. Sprawcy wykazali się świetną znajomością metod dochodzenia. Wyczyścili bowiem dokładnie wspomniany samochód, opróżniając w jego wnętrzu zawartość gaśnicy przeciwpożarowej, by usunąć ślady ADN.
Mówi Paryż RFI, jeden rosyjski żołnierz zmarł, a 6 leży w szpitalu w stanie bardzo ciężkim w wyniku zatrucia denaturatem wypitym z okazji 1 maja, święta pracy. Żołnierze znosili toasty w nadwołżańskiej jednostce wojskowej. Picie płynu do mycia szyb, denaturatu lub rozpuszczalnika cieszy się w Rosji niesłabnącym powodzeniem. Według rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia rocznie pada ofiarą powyższych przysmaków alkoholowych wiele tysięcy osób. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Kamiński.
Świat się wali, ropa idzie w górę, Iran wymachuje bombą atomową, a parę dobrze nam znanych krajów nadal zapatrzonych jest we własny pępek. Francja zawisła na ustach premiera de Villepin, który próbuje się wykaraskać z tak zwanej afery Clearstream, gdzie chodzi, jak wiadomo, o to, czy śledztwo w tej sprawie wdrożono, aby utrącić ministra spraw wewnętrznych Nicolasa Sarkoziego. Jak pisze Le Figaro, premier ani myśli dymisjonować i zapewnia, że nigdy nie nakazał śledztwa na temat ministra, a powtarza to każdemu, z kim się tylko spotyka, pisze dziennik. Jest to linia obrony nie wspominająca niestety o pośrednich środkach nacisku sądowych i politycznych. Premier odpowiada na oskarżenia, jakie sformułował na omach Le Monde generał Philippe Rondeau, a jakie dzisiaj na omach Le Figaro generał nieco skorygował, acz na oko chyba niedostatecznie. Część lewicy domaga się dymisji premiera. Wczoraj wieczorem Villepin spotkał się z Sarkozym. Dzień dzisiejszy będzie jednak bardzo niebezpieczny dla szefa Rady Ministrów, który nieustannie spada w sondażach. Znowu stracił 5 punktów i ma dzisiaj wszystkiego 20% poparcia. To znaczy jest już niemal równie niepopularny jak przed laty pani Edith Cresson, którą, przypomnijmy, François Mitterrand narzucił socjalistom w chwili ciężkiej próby. Ona zaś najpierw powiedziała, że Anglicy to pedały, a Japończycy to małe mrówki, a potem trzeba ją było szybko zwolnić ze stanowiska. Przyjaciele premiera zapewniają, że ma spokojne sumienie, bo nie ma sobie nic do zarzucenia. Posłowie większości wrócili ze swoich obwodów przerażeni, będzie ich zatem trzeba uspokoić, czego premier spróbuje w południe w towarzystwie Sarkoziego. W 3 tygodnie po pogrzebie ustawy o pierwszym zatrudnieniu partia jeszcze się nie otrząsnęła ze wstrząsu i posłowie zechcą być może dobrać się premierowi do skóry, pisze Le Figaro. Urząd premiera nie chce wierzyć w ten bunt, ani liczni posłowie przychylni szefowi rządu spotkali się z nim wczoraj, wysłuchali jego argumentacji opartej bez reszty na tezie spiskowej. Czy jego dni w hotelu Matignon są policzone? W każdym razie wezwał on swoich ministrów dzisiaj na 6:30 wieczór na seminarium rządowe, nieprzewidziane w terminarzu. Chce rozładować tę sprawę czym prędzej i cieszy się poparciem prezydenta, którego nazwisko również pojawia się w tym kiepskim filmie szpiegowskim. Na rok przed wyborami różni tacy zwykle grzebią w śmieciach, powiedział elegancko doradca Chiraca, który widział już w życiu inne afery. Na razie prezydent nie chce zmieniać premiera, w czym może liczyć na poparcie Sarkoziego. Przewodniczący partii rządzącej nabrał wody w usta i nakazał swym przyjaciołom ciszę w eterze. Nikt nie stawia na szybką dymisję Villepina, choć Sarkozy nie siedzi bynajmniej jak mysz pod miotłą. W sobotę rano nie przyszedł na przykład na spotkanie w urzędzie premiera z przedstawicielami władz religijnych w kwestii projektu ustawy o imigracji i zakazał swym dwóm zastępcom udziału w tym posiedzeniu. Matignon było bardzo zawiedzione. Współpracownicy premiera mieli bowiem nadzieję, że pokażą w telewizji obu polityków ramię przy ramieniu. Czytamy w Le Figaro. Komentując sytuację, Antoine de Godemain pisze w Libération, że mało któremu rządowi udało się w niecały rok nagromadzić taką kolekcję błędów budzących osłupienie wśród sąsiadów Francji. Twórcą straszliwej pary Villepin-Sarkozy jest oczywiście genialny strateg Jacques Chirac, który postanowił zakończyć mandat nie przygotowując sukcesję po sobie, lecz wymyślając machinę piekielną, rząd dwugłowy, gdzie każda z głów chce pożreć tę drugą. W rezultacie premier jest zdyskredytowany, a minister spraw wewnętrznych odnosi na razie pyrrusowe zwycięstwa, choć rywal może go już niebawem pociągnąć w przepaść. Na rok przed wyborami prezydent nie ma w rękawie żadnej zastępczej karty. Chiracowskie państwo jest sparaliżowane, kryzys ustrojowy oczywisty, kraj zablokowany, skoro na porządku dziennym nie stoi ani dymisja Villepina, ani przyspieszone wybory. Znów zawładnęła wszystkimi pokusa nic nie robienia, jakby Francja musiała co do grosza opłacić nieporozumienie ostatnich wyborów prezydenckich i w przyszłym roku ofiarować drugą turę na tacy skrajnej prawicy. Kończy komentator Libération. Oczywiście, gdyby ktoś na szczytach państwa był przytomny, przeczytałby na nowo i wyciągnął wnioski z opublikowanej 14 lat temu książki Niesprawny absolutyzm, której autor zanalizował instytucje Piątej Republiki i stwierdził, że nie jest to dobry ustrój demokratyczny, postulując jego gruntowną przebudowę. Autorem tym był Jean-François Revel. Jego śmierć uspokoiła chwilowo jego wrogów, których miał bez liku. Był bowiem umysłem niezależnym, wnikliwym i bezlitosnym wobec ignorancji, głupoty i zaślepienia. Prasa zawiera liczne teksty poświęcone jego osobie. Ciekawie jednak czytać wrogów, właśnie nie przyjaciół, takich jak Le Monde Jean-Claude Casanova, dyrektor znakomitego kwartalnika Commentaire, który cytuje życiowe motto Revela: jeżeli istnieje jeszcze filozoficzny sens, polega on, podobnie jak sens w sztuce, na umiejętności tropienia fałszu. Na tej samej stronie dziennika obszerną apologię Revela podpisał Roger Poldroit, autor wielu napastliwych, nieuczciwych i zjadliwych recenzji z jego książek na tychże łamach, który tym razem porównuje Revela do Sokratesa. pisząc, iż nieustannie oburzała i niepokoiła go skłonność ludzi, nawet tych najlepszych i najinteligentniejszych, do stawiania wyżej przekonań niż faktów i logiki. Złudzenia, ideologie i zaślepienia odrastają nieustannie jak głowy hydry. Był zatem zawsze gotów do walki, choć wiedział, że nie ma ona końca i że jest w znacznej mierze beznadziejna. Wiedział, że inteligencja nie waży wiele w obliczu ciemnych mocy. Dla wielu ludzi niecierpliwych i nieuważnych jego poglądy sprowadzały się do twardego liberalizmu, bezwarunkowego poparcia wobec Ameryki i ostrej krytyki lewicowych intelektualistów oraz komunistycznego totalitaryzmu. To wielkie uproszczenie. W istocie bowiem Rodel nie walczył o gospodarkę liberalną czy o politykę Busha, ale przeciwko krytyce opartej na fałszywych przesłankach w imię prawdziwej dyskusji. We wszystkich swych bitwach wiodła go stara busola Sokratesa. Cnota, pisze Roger Paul Droit w Le Monde. Rowell był jednym z najbardziej bezlitosnych wrogów totalitaryzmu, który spustoszył XX wiek, pisze Le Figaro. Był to obrońca demokracji, praw człowieka, stawiający ponad wszystkie wartości wolność. Podobnie jak Raymond Aron znał dobrze świat, mówił biegle dwoma obcymi językami. Powiada na tych samych łamach Alain Gérard Slama. A cytowany obok Jacques Julliard dodaje, że był to człowiek niezłomnej uczciwości, a jeśli częściej krzyżował żelazo z lewicą niż z prawicą, to dlatego, że nie mógł znieść francuskiej asymetrii między pamięcią nazizmu a amnezją wobec przeszłości stalinowskiej. Ale Gérard Dupuis w Libération ograniczył się do streszczenia jego życiorysu i do kilku nietaktownych przytyków nie na miejscu, sprowadzając myśl zmarłego do antykomunizmu i amerykanofilii. Ot jawny przypadek niecierpliwego i nieuważnego, co woli swoje przekonania od faktów. Przykro pomyśleć, że Jean-François Revel już nie utrze nosa głuptasowi w sobie tylko właściwy sposób.
To był przegląd prasy Piotra Kamińskiego. Co nowego w Unii Europejskiej? Anna Bernhardt.
Niemiecka klasa polityczna oburza się na porównanie przez polskiego ministra obrony projektu gazociągu rosyjsko-niemieckiego do paktu Ribbentrop-Mołotow, czytamy w depesze AFP. Minister Sikorski skrytykował w niedzielę w Brukseli Niemcy za brak solidarności z innymi krajami Unii, czego przejawem ma być niemieckie porozumienie z Rosją w sprawie budowy gazociągu północnego po dnie Bałtyku. Podejmowanie decyzji, a potem konsultowanie to nie jest nasza idea solidarności, powiedział Sikorski, który wziął udział w konferencji na temat współpracy Unia Europejska-USA i globalnych wyzwań w dziedzinie energii. Szef polskiego MON-u uważa, że rozmowy prowadzone nad głowami Polaków podważają zasady wspólnej polityki europejskiej. Na tak ostro sformułowane zarzuty odpowiedzieli niemieccy politycy, m.in. Ruprecht Polenz z CDU i Hans-Lierich Klose z SPD, nazywając wypowiedź Sikorskiego absurdalną i godzącą w dobre stosunki polsko-niemieckie.
Wezwali oni również premiera Kazimierza Marcinkiewicza, aby przywołał do porządku swego ministra. Także rzecznik Komisji Europejskiej skrytykował wypowiedź polskiego ministra obrony narodowej. Użyty język nie jest ani pomocny, ani adekwatny, ocenił rzecznik Komisji Europejskiej Johannes Leitenberger, pytany o tę wypowiedź przez zagranicznych dziennikarzy na codziennym briefingu w Brukseli. Wszyscy jesteśmy świadomi, że w Polsce istnieją obawy dotyczące tego gazociągu, dodał Leitenberger. Podkreślił, że rozwiązywaniu tych obaw służą próby podejmowane przez Komisję Europejską do budowy wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej.
Tymczasem w niedzielę Gazprom oskarżył przywódców europejskich o wtrącanie się w nieswoje sprawy i upolitycznianie stosunków energetycznych Rosji z Europą, czytamy w depesze AFP. Rosyjski potentat uważa, że jest dyskryminowany w Europie, że Unia nie pozwala mu się rozwijać tak, jakby tego chciał. Przewodnicząca w tym półroczu Unii, Austria i Komisja Europejska pospieszyły z zapewnieniem, że o żadnej dyskryminacji nie może być mowy i że wszystkich obowiązują jednakowe zasady. Odpowiedzialni za sektor energetyczny europejski komisarz Andris Piebalgs i austriacki minister ekonomii Martin Bertenstein w liście wystosowanym do rosyjskiego ministra energii Wiktora Kryszenko zwrócili jednak uwagę na to, że Gazprom chce zmonopolizować rynki europejskie, podczas gdy inne spółki dysponujące zasobami gazu mogłyby również wejść na te rynki.
Spółka ciesząca się poparciem prezydenta Putina kontroluje 60% rosyjskich złóż gazu. Do niej też w całości należy sieć gazociągów. Rosyjski gigant nie chce się zatrzymać u granic Europy, czytamy w depeszy agencji France Presse. Gazprom chciałby mieć pełną kontrolę nad dostarczanym gazem od wydobycia przez transport po dystrybucję. Unia Europejska, która jest głównym odbiorcą rosyjskiego gazu, chciałaby z kolei utrzymywać bardziej zrównoważone stosunki z Gazpromem. Żąda ukrócenia monopolu na sieci gazociągów, monopolu, jakim dysponuje w tej chwili rosyjski potentat w sektorze energetycznym.
Dodajmy tylko, że Rosja, by poprawić swój wizerunek w oczach opinii międzynarodowej, podpisała właśnie kontrakt z amerykańską PR-owską firmą Ketchum. Zawarta umowa, jak poinformowano na Kremlu, pozwoli zapewne na polepszenie kontaktów z zagranicznymi mediami, zwłaszcza w tak ważnym okresie jak teraz. Rosja, przypomnijmy, objęła w tym roku przewodnictwo grupy G8, czyli 8 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Najbliższy szczyt, który odbędzie się w Sankt Petersburgu w połowie lipca, poświęcony będzie bezpieczeństwu energetycznemu.
Nowości europejskie przedstawiła Anna Bernhardt i Sylwia Gibbs, mówi Paryż RFI. Opowiem teraz Państwu o pewnych zabawnych i pouczających listach. W Polsce ukazała się korespondencja Jeana di Bifeta z Witoldem Gombrowiczem. Mała książeczka, która wielce cieszy. Listy ukazały się najpierw we Francji, po francusku oczywiście w roku 71, w specjalnym numerze Lerne poświęconym Gombrowiczowi, ale mało kto o nich pamiętał, więc Gallimard wydał korespondencję osobno w roku 1995. Listy to nieco perwersyjne, nie ze względu na przedmiot, ale na oba podmioty. Gombrowicz zaproponował w trakcie korespondowania, żeby korespondencja ukazała się drukiem. Di Bifet się zgodził, więc artysta walczący przez całe życie z formą słał słowa artyście marzącemu, by sztuka stała się niekulturalna. Pisali niby do siebie, naprawdę zaś dla wykształconej potomności. W kwietniu 1968 roku Di Bifet cierpiał na lumbago oraz na chorobę duszy, którą nazwał futuracją, to znaczy uporczywym patrzeniem w zamgloną przyszłość. Doszedł do przekonania, że ludzie dotknięci tą chorobą nie powinni się kręcić na stołku w poszukiwaniu uciekającej przyszłości, bo wyjdą na tym bardzo źle. Ponadto, cytuję, wokół lędźwi ujadają mi psy lumbaga. Pracuję nad bardzo wielką kompozycją z bloków polistyrenu, przecinanego rozgrzanym drutem i dlatego otoczyłem się taburetami rozmaitej wysokości i przenoszę swój tyłek z jednego taburetu na drugi. Sprytnie chwytam go jedną ręką, nie odrywając ani na chwilę oczu od roboty i żwawo podstawiam pod tyłek. Czasami mi się nie udaje, wtedy grzmocę tyłkiem w parkiet, a pracownię wypełnia bolesny krzyk. Nadal notuję drobne uwagi o kulturze. To prawda, że wszystko jest kulturą. Problem polega na naszym podejściu do kultury. Czy pozwalamy unosić się jej nurtowi, czy też powinniśmy ciągle przeciw niej wierzgać, wiosłować pod prąd. W wieku 41 lat zyski z handlu winem pozwoliły Di Bifetowi na poświęcenie się sztuce, na malowanie wyłącznie dla przyjemności, czyli na artystyczny autyzm, który podniósł do rangi teorii. Doszedł do wniosku, że sztuka winna wystarczać sama sobie i pozbyć się pokusy wystawiania na pokaz. Przecież więcej poezji tkwi w głowie fryzjerczyka niż w uczonych rozprawach filozofów. Di Bifet stworzył teorię art brut, czyli wizję sztuki poza wszelkimi układami, ale w końcu dopadła go sława i wtedy narzekał, że wierzganie przeciwko reklamie, handlowi i krytykom zakończyło się spętaniem dukowych kończyn. Di Bifet okazał się tak kulturalnie niekulturalny, że musiał zwątpić w sens samego buntu, który przejawił się buntem przeciwko wszelkim pojęciom. W listach do Gombrowicza wysyłanych z Letuki Di Bifet zbliżył sztukę do żartu, by natychmiast dodać, że wszelkie pojęcia są fałszywe. Pisał tak: powiadają, że mądrość przychodzi z wiekiem. Śmiechu warte. Pojęcie mądrości również jest fałszywe. Najlepsze rozwiązanie to dawać się unosić jak korek na wodzie, bo korek jest mądry. W liście pisanym w Paryżu 23 czerwca 1968 roku potwierdził swoją diagnozę cytatem z gombrowiczowskiego dziennika. O tak, im mądrzej, tym głupiej. Odżywam, kiedy czytam te słowa. Trzeba je wyrzeźbić wielkimi literami, jak cezariańskie inskrypcje. A czemu Gombrowicz dostrzegł w Dybiufecie bratnią duszę? Chyba z powodu papierosa, pisanego właśnie wielkimi literami. Gombrowicz rozpoczął korespondencyjną grę przeciw sztuce i przeciwko Dybiufetowi, puszczając ku niemu dymek. To znaczy zakładając, że sztuka jest nałogiem, w który człowiek się sam wpędził, czyli sztuka jest potrzebą sztuczną. A o czym Dybiufet świetnie wiedział, choć jednocześnie marzył o tym, żeby sztuka przemieniła się z papierosa w chleb. Podejrzewam, choć w listach brak bezpośredniego odniesienia, że Gombrowicz czytał wyznania Dybiufeta dotyczące nagości, ponieważ Gombrowicz czytał Dybiufeta bardzo uważnie, a nawet przewrotnie ubolewał, że były handlarz winem, nie oddał się całkowicie sztuce słowa. Przypowieść nudystyczna Dybiufeta oddaje bowiem po gombrowiczowsku paradoks niemożliwej ucieczki do raju natury lub choćby naturysty. Czy powinniśmy żądać od nudystów, żeby wsiadali goli do autobusu? Nudyści marzą o tym, żeby latać goło po świecie, na którym wszyscy latają goli. Ale latanie gołym, podczas gdy wszyscy inni są ubrani, nabiera zupełnie innego sensu, zmierza w niechcianą stronę, w każdym razie daleko nie zaprowadzi. Pisał Dybiufet. W siedzibie fundacji Jeana Dybiufeta przy Rue des Sèvres w 6. dzielnicy Paryża zawisły swojego czasu biało-czarne rysunki artysty. Wyrafinowana prostota, przemyślana naiwność, dziecięco starcza krecha. Portret na przykład Johna Polana, kura pazurem po piasku, twarz Francisa Ponża, Basgrow Papuasa, czaszka Henryka Michu zamieniona w suchutką mumię. Gra bez końca, Dybiufet połamany przez lumbago, tnie w nieskończoność bryły styropianu i nie trafia tyłkiem w stołek. Gombrowicz pali eukaliptysowe papierosy i kaszle. Kaszle. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kronikę internetową z cyklu Myszkując w sieci Anny Bernhardt.
Barykady paryskie w maju 1968 roku, wywiady z popularnymi osobistościami, dzienniki telewizyjne z dnia urodzin młodszych słuchaczy. Wszystko to można usłyszeć, zobaczyć, a nawet ściągnąć na twardy dysk już od kilku dni, czyli od momentu otwarcia archiwów francuskiego Państwowego Instytutu Audiowizualnego, w skrócie nazywanego INA. Archiwa zostały udostępnione w wirtualnej przestrzeni. Oglądanie plików jest darmowe, kopiowanie na dysk za niewielką opłatą, lecz uwaga, nie można będzie robić byle czego z tymi plikami, które są prawdziwym skarbem radia i telewizji. INA bowiem wytatuowała elektronicznie te materiały, aby zapobiec nielegalnym kopią i piractwu. Wirtualny adres instytutu www.ina.fr. Proszę się jednak uzbroić w cierpliwość. Wiele osób bowiem rzuciło się obejrzeć tę kopalnię dokumentów audiowizualnych, co oznacza, że serwis jest przeładowany. Google proponuje nową usługę na swoim francuskim portalu. Bardzo dokładne mapy. Dzięki potężnemu systemowi można teraz z łatwością odnaleźć każdą miejscowość i zakątek we Francji. Można też prześledzić trasę, która do tego miejsca prowadzi, a w dodatku jeden klik myszką i z mapy przechodzimy na satelitarne zdjęcie interesującej nas okolicy. Więc proszę podróżnych, wytłumaczenie, że nie trafiłem, że się zgubiłem, nie będzie już przyjmowane z pobłażliwością uśmiechem, co za gapa, pewnie nie był w harcerstwie. Teraz dojdzie do tego uwaga, nie umiem się posługiwać internetem. A kibice piłki nożnej również lepiej, aby umieli się poruszać w internecie. Wczoraj bowiem rozpoczął się ostatni etap sprzedaży biletów na Puchar Świata, który odbywać się będzie w Niemczech. Radzę się pospieszyć, bo bilety dostaną ci, którzy pierwsi się zgłosili pod adresem www.fifaworldcup.com. Na stronach tych zgłaszane są wolne miejsca na stadionach, niezajęte przez nikogo, lub te bilety, które wcześniej zostały wprawdzie zamówione, zamówione, lecz nigdy nie uiszczono za nie opłat. Takich biletów, jak poinformowała FIFA, jest blisko 30 tysięcy. Wczoraj oprócz otwarcia na nowo wirtualnych okienek na stadionach, organizacja Solvodi, zajmująca się kobietami w potrzebie, ogłosiła uruchomienie specjalnej linii telefonicznej. Jak się przewiduje, na spotkanie kibiców piłki nożnej do Niemiec może również zjechać blisko 40 tysięcy prostytutek, przeważnie ze wschodu, ale nie tylko. Sporo z nich zostanie zmuszonych do przyjazdu, utrzymuje organizacja Solvodi, której członkowie zamierzają pełnić całodobowe dyżury pod darmowym numerem telefonu, aby przyjść kobietom z pomocą. Dyżurować będą osoby władające rosyjskim, polskim, rumuńskim, ukraińskim, jak również niemieckim, francuskim, angielskim i hiszpańskim. Więcej szczegółów na stronach internetowych organizacji Solvodi. Dodajmy jeszcze na zakończenie, że na witrynie Radio France specjalne miejsce poświęcono w tym tygodniu Polsce. Znaleźć tu można kilka artykułów na temat młodego pokolenia europejskiego, jak czytam na stronach internetowych francuskiego radia, o ich kłopotach z wyborem, czy wyjechać, czy pozostać w kraju, gdzie co trzeci młody człowiek nie ma pracy i co robić, kontestować, czy cicho siedzieć. A młoda polska demokracja jest ciągle delikatna i krucha. O polskiej tradycji strajków i protestów opowiada autor książki na ten temat, Jean-Yves Potel. Studenci chwalą zalety programu Erasmus i ułatwienia w podróżowaniu i studiowaniu na uczelniach europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Oprócz tych artykułów zamieszczono też na stronach internetowych Radio France pliki dźwiękowe, przede wszystkim wywiady z Polakami mówiącymi po francusku, czy Francuzami żyjącymi w Polsce. Sporo miejsca też poświęcono konserwatyzmowi obecnych władz w Warszawie i sytuacji homoseksualistów w Polsce. I jeszcze jedna witryna polecana przez miesięcznik Internet, stworzona przez twórców akcji Nie parkuj jak łoś. Mianem łosi określa się tych kierowców, którzy swym zachowaniem utrudniają życie innym uczestnikom ruchu i pieszym. Odwiedzając prezentowaną witrynę, mamy okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat akcji, obejrzeć animacje poświęcone zasadom prawidłowego parkowania, a także wyrazić poparcie dla inicjatywy. Warto też zwrócić uwagę na poradę eksperta, który przybliża 7 głównych zasad parkowania. Interesującym elementem witryny jest dział Polowanie na łosia. Prezentowane są w nim zdjęcia nadesłane przez internautów, spośród których użytkownicy serwisu wybierają fotografię prezentującą łosia miesiąca. Przykłady szczególnie rażących naruszeń zasad parkowania zgromadzone zostały w dziale Łosi stada. Całość uzupełniają związane z akcją dodatki w postaci tapety pulpitu oraz wygaszacza ekranu. Czytamy w miesięczniku Internet, a więc podaję adres dla ochotników bezkrwawych polowań na łosia www.niepoluj.pl.
To była kronika internetowa Anny Bernhardt, mówi Paryż RFI.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 25. Allô, Parajem, j'écoute. Do pracowników Parajemu można dzwonić albo bezpośrednio, albo jeśli François Vittel jest na miejscu, to przez centralkę. Wyobraźcie sobie, że w czasie jej choroby poproszono mnie, tak, właśnie mnie, żebym oprócz mnóstwa innych zajęć łączyła telefon. Niestety zupełnie, ale to zupełnie nie byłam przygotowana do takiej roli. Co na przykład odpowiedzieć komuś, kto zadzwonił przez pomyłkę? Allô, oui?
Allô, le café du commerce?
Le café du commerce? Oh.
Voudrais parler à petit Luc.
Petit Luc? Oh, c'est-à-dire... Powiedziałam przecież, że zupełnie nie byłam przygotowana. Na całe szczęście nie wszyscy mylą numery.
Allô, oui?
Je suis bien à la société Paragem.
Oui, oui, monsieur, ici. La société Paragem.
Monsieur Martel à l'appareil. Charles Martel. Je voudrais parler à madame Leblanc.
C'est pourquoi?
C'est à propos d'un courrier.
D'un courrier?
Oui, je le lui ai envoyé la semaine dernière. J'attends une réponse.
Attendez.
4 Leblanc, j'écoute.
C'est Daniel.
Je vous écoute, Daniel.
Il y a Monsieur Marcel au téléphone.
Monsieur Marcel?
Oui, madame, Charles Marcel veut vous parler.
Ah, Monsieur Martel. Monsieur Martel voudrait me parler, Daniel. Passez-le-moi.
No, rzeczywiście. W rozmowie telefonicznej mówimy zawsze je voudrais parler à madame Leblanc. Albo je souhaiterais parler à madame Leblanc. Prośbę o przysługę wyrażamy trybem warunkowym, który brzmi grzeczniej i mniej bezpośrednio niż tryb orzekający. Nie mówimy więc, żeby parler à, chcę rozmawiać, tylko je voudrais parler à, chciałabym rozmawiać.
Zastępowanie Françoise Vitel sprawiało mi niemałe trudności. Ona jest naprawdę wykwalifikowaną telefonistką. Posłuchajcie, jak świetnie sobie radzi.
Société Paragem, bonjour.
Allô, le café du commerce?
Je crois que vous faites erreur, madame.
Je voudrais parler à petit Luc.
Il n'y a personne de ce nom dans notre société.
Ah, excusez-moi, je me suis trompée.
Je vous en prie, madame.
Wykwalifikowana telefonistka w każdej sytuacji znajdzie stosowną odpowiedź.
Société Paragem, j'écoute.
Bonjour, je voudrais parler à madame Leblanc, s'il vous plaît.
C'est de la part de qui?
Monsieur Martel à l'appareil. Charles Martel.
Veuillez patienter un instant, monsieur Martel.
Catherine Leblanc, j'écoute.
Monsieur Martel souhaiterait vous parler, madame.
Passez-le-moi, Françoise.
Monsieur Martel?
Oui.
Je vous passe, madame Leblanc.
Merci bien.
Z niecierpliwością czekałam na powrót Françoise Vitel, ale tego ranka, kiedy się jej już spodziewaliśmy, to ja właśnie obsługiwałam centralkę.
Société Paragem. Bonjour.
Allô, c'est Daniel.
Ah oui, c'est moi.
C'est Françoise. Je suis encore malade. Je suis arrêtée pour un mois de plus.
Malade? Un mois de plus? Mais c'est une catastrophe!
Il ne faut pas exagérer. Vous pouvez me passer madame Leblanc?
Je la vous passe.
Non, non, Daniel. Il faut dire je vous la passe.
D'accord, Françoise. Je vous la passe.
Je vous la passe, łączę pana. Passez-le-moi, proszę mnie połączyć. Je le lui ai envoyé, wysłałam go jej. Tak, oczywiście, trzeba powiedzieć je vous passe madame Leblanc, je vous la passe. Ale można inaczej, je passe la communication à madame Leblanc, je la lui passe. Tak więc powiemy j'ai envoyé un courrier à madame Leblanc. Je le lui ai envoyé. Trzeba bardzo uważać na to, o jaką osobę chodzi i jaką rolę spełnia zaimek osobowy.
paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Wpadła mi ostatnio w ręce płyta zawierająca nagrania dokonane głównie w latach 70. przez duet Yehudi Menuhin i Stefan Grappelli. Pomyślałam, że koniecznie muszę się z Państwem tą płytą podzielić, bo jest świetna. Dwaj wielcy skrzypkowie, każdy geniusz w swojej dziedzinie, zagrali stare przeboje jazzowe. Właśnie nie tyle standardy, co przeboje takie jak Fine Romance czy Night and Day, znajdujące się na płycie utwory, to kompozycje takich producentów hitów jak Irving Berlin, Cole Porter, Jerome Kern, czy wreszcie duet Richard Rodgers i Lawrence Hart. To sama przyjemność słuchać tej lekkiej muzyki w tak mistrzowskim wykonaniu. Menuhin, Grappelli i Irving Berlin, Cheek to Cheek. Pozostańmy już dziś przy skrzypcach i przy wspomnieniach. Tym razem chcę przypomnieć Jean-Louis Caponqui. Muzyka szalenie popularnego w latach 70., który grał m.in. z Johnem McLaughlinem i jego Mahavishnu Orchestra. To zresztą był jeden z najważniejszych etapów jego muzycznego dojrzewania. Grał również z Frankiem Zappą, Alem Dimeolą, Stefanem Grappellim, z zespołem Daniela Humer. Do perfekcji doprowadził grę na skrzypcach w pełni zelektryzowanych. Ponieważ nie mieszka na stałe we Francji, został tu troszkę chyba zapomniany. Mówi się o nim o wiele mniej niż na to zasługuje. Czyżby rodacy się na niego obrazili? My w każdym razie przypomnimy nagranie stare dość, bo z 1964 roku. Na perkusji gra wspomniany przed chwilą Daniel Humer, Spanish Castel i Jean-Luc Ponty. Na zakończenie najmłodszy z tej wielkiej trójki francuskich skrzypków. Przez wiele lat Grappelli, Ponty, Lockwood, bo to o nim właśnie mowa, stanowili jakby trzon francuskiego jazzu. No może nie jazzu w ogóle, ale na pewno jazzowych skrzypiec. Didier Lockwood nadal ma się nieźle. Nie tylko gra, ale również uczy, stworzył swoją szkołę jazzu. Nas jednak interesuje przede wszystkim Didier Lockwood skrzypek. Posłuchajmy go w jego własnej kompozycji B-Train Blues.
Paryski kwadrans jazzu zakończył naszą popołudniową audycję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na godzinę 23:00. Do usłyszenia.